Nie pisz, że jesteś profesjonalny. Ważne, uciekaj. Po ludzku mówiąc, bałagan. Wystarczy nic nie robić. Przecież jako klient jestem egoistą.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Jak pisać oferty? Najlepiej nie pisać wcale. To jest idealne. A jeśli już musisz to zrobić, to lepiej zrób to tak. Prawo Careya mówi. Każda organizacja, jeśli temu nie przeciwdziałać, dąży do pogrążenia się w chaosie. Ta reguła wynika z drugiej zasady termodynamiki. Każdy układ z czasem dąży do zwiększenia stopnia swojego nieuporządkowania, tak zwanej entropii. Po ludzku mówiąc, bałagan. To dotyczy wszystkiego. Zarządzania, sprzedaży, marketingu, po prostu wszystkiego. Wystarczy nic nie robić, a każda firma z czasem obrośnie w biurokrację, nieżyciowe zasady, procedury, a problemy będzie starała się rozwiązać poprzez zwiększanie liczby procedur i często zwiększanie etatów. Zarządzanie polega tylko na tym, aby temu przeciwdziałać. Zarządzanie sprzedażą też. Upraszczając, w firmach sam powstaje tylko chaos, brak zrozumienia, pretensje i nieskuteczność. Na wszystko inne trzeba sobie mocno zapracować. I tak jest dokładnie w kwestii pisania ofert. Co jest z tymi ofertami? W zasadzie największa ilość maili i listów, jakie otrzymuję, dotyczą tego, że no fajnie, coś tam pan opowiada, coś tam pan mówi, coś tam się dzieje, ale my przecież te oferty dostajemy i te oferty. Ludzie piszą, to trzeba odpisywać. Jak oni piszą, to chcą, żeby im odpisać. I wszyscy mają problem z tymi ofertami. Jeden z podcastów, kiedy jeszcze nie było mnie widać, pisarz ofert, przez 36-7 minut o tym rozmawialiśmy, ale widocznie gdzieś popełniłem błąd, bo nie na tyle dokładnie, aby te maile przestały przychodzić. A więc wróćmy do tematu pisania ofert. Wielokrotnie na treningach sprzedaży, które prowadzę, lub w pracy czysto konsultanta, widzę pewną dziwną koncentrację na pisaniu ofert. No, pisarze siedzą i piszą. Jakby od tego, jak i ile tego napiszą, zależały efekty. A im więcej piszą, tym mocniej narzekają, że to nieskuteczne. Oni piszą, niewiele z tego wynika, a klienci jakoś nie chcą z nimi gadać. Czasami ludzie zrobią wszystko i wytłumaczą to sobie jakoś, aby uniknąć rozmowy z innymi ludźmi, aby nie gadać z klientami, aby albo gadać, ale jak najmniej. Zautomatyzujemy wszystko. I będz zautomatyzowaliśmy. Ale to nie działa tak, jakbyśmy chcieli. I choć fakty wszystkie mówią, że najlepsze transakcje wychodzą wtedy, kiedy z ludźmi rozmawiamy, to i tak jakaś siła powoduje, że robimy to inaczej. Ta siła to niechęć przed kontaktami z innymi ludźmi, z obcymi ludźmi. No bo jak kogoś znamy i lubimy, mamy dobre relacje, wtedy jest prościej. Wtedy tak, ale z obcymi to nie. Załatwimy sprawę mailem albo briefem, ofertą. Właśnie, ofertą. Nic nie jest jednoznaczne. Zawsze z czegoś teoretycznie słabego można zrobić wartość. To zależy, jak to robimy. Dokładnie tak, jak w stwierdzeniu, które pojawia się wielokrotnie w książce, które mówi, to jak sprzedajesz, to jak to robisz, ma większe znaczenie od tego, co sprzedajesz. Ostatnio wpadłem w sidła sztucznej inteligencji. Tak. Która złapała moje zainteresowanie pewną usługą. Robotyczna pani powiedziała kilka słów do mnie. Ale kluczem było to, że zwróciła się do mnie tak. Panie Przemku, przygotowałam dla pana krótkie wideo z pewną propozycją. Zachęcam do obejrzenia. To 2 minuty. A być może okaże się, że znajdzie pan w nim wartość dla siebie. Gorąco polecam. To tylko 2 minuty. Otrzymuję pewnie, jak każdy, setki ofert, mailingów, propozycji, które wiemy, jak działają. Rzadko w to klikamy. Czasami męczy nas to wszystko. Dlaczego kliknąłem w ten link? Bo był personalny. Kierował się do mnie i miałem namiastkę zainteresowania moją osobą. Przecież jako klient jestem egoistą. Interesuje mnie tylko mój interes. A lubię, jak ktoś się mną interesuje. Obejrzałem filmik i faktycznie znalazłem w nim pewną wartość. Dalszy etap to kontakt z handlowcem, już żywym handlowcem. Umówiliśmy się na call i ten młody chłopak wytłumaczył mi wszystko, odpowiedział na moje pytania, ba, nawet znalazł kilka innych zastosowań tego produktu, tej aplikacji, które były totalnie dla mnie. I kupiłem to. Okazuje się, że w ten sposób, pracując, osiągają ta firma ponad 60% konwersję liczoną z ilości wysłanych filmików do spotkań na wideokol. To genialne. I tylko dlatego, że robią to inaczej, oryginalnie, dając poczucie personalnego kontaktu. Dla mnie przygotowali to wideo. Wiem, jak to działa i to nie jest tak, że to tylko dla mnie zrobili, ale wrażenie, jakie osiągnęli dzięki temu i efekt jest zadowalający. Gdyby zrobili to w tradycyjny sposób, byliby jedną z wielu propozycji jakiegoś genialnego oprogramowania, które na pewno robi cuda. I prawdopodobnie bym tego nie zauważył. To idealne połączenie technologii, automatyzacji z żywymi ludźmi, bo nie da się tego obejść. Musisz z ludźmi rozmawiać. W większości przypadków to kluczowe. W tego typu kontaktach, w nawiązywaniu nowych kontaktów, w przedstawianiu swojej propozycji działa dokładnie ten sam mechanizm, który kieruje reklamą. Najpierw zainteresuj. I robotyczna pani, bodajże Ania miała na imię, to zrobiła. Potem rozmowa z żywym człowiekiem była starannie wyreżyserowana i świetnie przeprowadzona. To nie był przypadek, że młody człowiek tak umiejętnie rozmawiał z egoistą, z klientem, czyli ze mną. Czasami nie da się inaczej i bez pisemnej oferty, no po prostu nie da się. Ktoś chce i trzeba wysłać. Trzeba w jakiś sposób to zrobić. Czasami spotkania handlowe kończą się tak, że ofertę należy przygotować i przesłać. No, to znaczy, że te spotkania za dobrze nie przebiegły, bo nie powinno się to dziać. Ale czasami się zdarza, nam wszystkim. I z tym jest pewien problem. Skupiamy uwagę na tym dokumencie, jakby ten dokument miał wykonać pracę i być skutecznym. Otóż nie, nie będzie. To narzędzie o małej skuteczności i mocno ogranicza. Dlatego zawsze próbujmy unikać pisania ofert. W książce opisane są przykłady, jak to robić. Jak starać się nie pisać ofert, ale jeśli innej możliwości nie ma, to rób to. Musisz to robić, tylko rób to inaczej. Aby oferta sama w sobie była wartością. Przekaż ją w oryginalny sposób. Nie wiem, zatrudnij robota, cokolwiek, dwóch robotów. Zrób coś innego niż wszyscy, bo jeśli będziesz robić to samo, co wszyscy, to będziesz taki jak wszyscy. A przecież nie tego chcemy. Jakiej konkretnej oferty klient nie odrzuci? Jakiej oferty klient nie odrzuci? Konkretnej, dobrej, konkurencyjnej, może najtańszej, albo korzystnej. Nawet nie myśl tymi kategoriami. Nie tędy droga. W ogromie przesyłanych ofert to naprawdę nie tędy droga. Każdy będzie miał kłopot z odrzuceniem oferty, którą sam zrobił, której jest współtwórcą. Ja po obejrzeniu tego robota rozmawiałem z żywym człowiekiem i w zasadzie to wspólnie szukaliśmy najlepszego rozwiązania, zastosowania tej aplikacji dla mnie i znaleźliśmy. Oferty rozumianej w tradycyjny sposób wręcz nie było. Było tylko podsumowanie naszych wspólnych ustaleń i moje zamówienie. Oferta w tym przypadku niepotrzebna. Tylko dlatego, że młodzi ludzie fenomenalnie połączyli technologię z normalnym kontaktem z drugim człowiekiem i przygotowali się do tej rozmowy, przemyśleli to i wiedzieli, jak ją prowadzić. Dlatego zaangażowanie klienta w tworzenie oferty, propozycji jest tak ważne. Wtedy nie tworzysz oferty, tylko wspólnie z klientem powstaje jakaś propozycja. I tak skonstruowana jest zawsze najlepsza. Trudno ją odrzucić, bo to tak jakby nie zgodzić się ze samym sobą. Chociaż to możliwe i mamy tego codziennie przykłady, że można się nie zgadzać samym ze sobą. Jak zaangażować klienta? No, to bardziej skomplikowane i wymaga większych umiejętności. Nawet jeśli na ten moment ci to nie wychodzi, to próbuj do skutku, aż zacznie działać. Poczytaj, potrenuj, poćwicz. Wtedy umiejętności mogą się pojawić szybciej. Bo to właśnie kluczowa umiejętność sprzedaży, umieć nawiązywać kontakt i zaangażować rozmówcę w rozmowę. To podstawowa umiejętność. która nie jest potrzebna tylko i wyłącznie, kiedy prowadzisz sklep internetowy. To znaczy jest potrzebna, ale wykonać ją trzeba inaczej, bez udziału żywego człowieka. Bez kontaktu fizycznego z innym człowiekiem. Obojętnie co robisz, co oferujesz, za wszelką cenę unikaj samego pisania i wysyłania ofert z oczekiwaniem, że jakiś przyniosą efekt. Jednym ze sposobów może być na przykład zadzwoń do tej osoby i poproś rozmowę na temat oferty, nad którą pracujesz. Tylko nie rozmawiaj od razu, najpierw kup sobie czas. Umów się telefonicznie, nie mailem. W trakcie rozmowy zadawaj pytania. Ale nie typu, co pan potrzebuje, jakim budżetem pan dysponuje, broń Boże, tylko nie takie pytania. Co pan chce w ogóle? Tylko mając już swoje pomysły, zapytaj, co o tym sądzi. Daj kilka wariantów i poradź się, co o tym sądzi. Jakie jest jego zdanie? Wtedy masz szansę zaangażować klienta w projekt, tak aby był, czuł się jego współtwórcą. To jedna z metod, a jest ich mnóstwo. Ok. Kilka sugestii. Pomyśl, że ofertę będzie czytał człowiek, który może się nad tym nie znać, nie ma czasu i ma kilka podobnych do siebie ofert do wyboru. To co ma wybrać? Ten człowiek, czyli klient, to egoista. Tak, egoista. Ja wiem, że to brzmi ciężko, ale tak w istocie jest. I ty też jesteś egoistą, jeśli tylko masz coś kupić, wydać swoje pieniądze, podjąć jakąś decyzję. Normalni, empatyczni ludzie w takich sytuacjach zachowują się jak egoiści. I to całkiem normalne, naturalne zachowanie. Czyli jeśli wiemy, że czytać będzie to egoista, to co powinno się tam znaleźć, żeby egoistę zainteresować? Otóż dajmy egoiście to, co najbardziej lubi. Czyli egoista myśli tylko o sobie, o swoim zysku, o bezpieczeństwie, o korzyściach. To egoista skubany. Egoista też z reguły uważa, że jest nieomylny, wie wszystko, więc nie przekonuj go w ofertach, że nie przekonuj go za bardzo, bo i tak on wie lepiej. Zaproponuj, pokaż warianty, ale nie mów, że ty wiesz, a on nie wie. Egoista, czyli klient, uważa też, że jest najważniejszy. No i tu akurat jest racja. I tak właśnie ma być skonstruowana oferta, jeśli nie da się inaczej. Poza tym, że ma być podana w interesującej formie, jej treść ma zaspokajać potrzeby normalnych ludzi, czyli czasami zachowują się jak, którzy czasami zachowują się jak egoiści po prostu. Czyli jak klienci. Czyli tak jak ty. Bo ty też tak masz. Problem jest wtedy, kiedy oferta wygląda tak, jakby pisał ją egoista, przechwalający się swoimi dokonaniami. Wtedy jest problem, kiedy do egoisty pisze egoista. W pierwszej części napisz krótko, czego dotyczy i od razu przejdź do tak zwanej bomby wartości, czyli jaką główną korzyść uzyska klient. To powinno być jak najszybciej podane. Jeśli sprzedajesz, dajmy na to, strony internetowe ze sklepem internetowym, napisz, że głównym celem, jaki chcemy osiągnąć dla pana, jest zbudowanie sklepu w taki sposób, aby zapewnił panu możliwie jak największe przychody. I tak też układaliśmy naszą propozycję i tyle. No tak zacznij. Bo jeśli zapytał o sklep internetowy, to on nie chce sklepu internetowego. Chce na nim zarabiać. I to mu w egoiście właśnie. Jeśli sprzedajesz na przykład usługi szkoleniowe i piszesz ofertę, to napisz, że przecież pan nie chce kupić szkolenia. Pan chce kupić efekty tego szkolenia. I na tym się skupiliśmy, przygotowując naszą propozycję. Zwróć uwagę na słowo propozycja. Słowa mają znaczenie. Polecam, zmień słowo oferta na propozycja. Koniecznie. I to nie jest miejsce na to, żebym teraz na ten temat wypowiadał się i tłumaczył. Po prostu zrób to. W mowie i w piśmie. Nie składaj oferty. Proponuj. Zawsze. Jeśli sprzedajesz usługi marketingowe, obojętnie jakie, nawet social media, i składasz ofertę, propozycję, pamiętaj, klienci nie chcą postów, reklam i kampanii. To koszty są. Tak, o to pytają, ale tego nie chcą. Chcą kupić efekty tych działań, nie same działania, bo efekty to zysk. I to mów na samym początku o efektach, na przykład tego, jakie efekty osiągnie klient, jeśli ty poprowadzisz jego profil, jego kampanię, gdziekolwiek. W TV, w internecie, na billboardach, nieistotne. Istotne jest tylko to, aby na początku dać sygnał, że rozumiesz, o co chodzi tak naprawdę klientowi. Potem dopiero powiedz, jak to zrobisz. Nie odwrotnie. Powtórzę. Najpierw, jakie efekty uzyska. Potem, jak to zrobisz. A na końcu cena podana razem z klamrą, czyli z powtórzeniem tego, co było na początku, z bombą wartości, czyli z efektem finalnym. Ten efekt finalny ma się zderzyć na końcu z ceną, aby była lepiej zrozumiała, a po środku opisz, co robisz. Jeszcze raz. Najpierw, czego dotyczy. Potem bomba wartości. Mówimy, co chcemy osiągnąć. Następnie mówimy, jak my tego dokonamy. Najlepiej wspólnie. A potem pokazujemy cenę, ale z tym pierwszym elementem zderzającym się z bombą wartości, żeby klient wiedział, że ta cena ma to dać, a w taki sposób zostanie to zrobione. No nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że to jest zrozumiane. Jeśli sprzedajesz cokolwiek, zawsze zacznij od konkretnego efektu, jaki kupujący otrzyma. To bomba wartości, wybiegająca poza zasadniczy temat zapytania. Konstruując ofertę, trzymaj się zasady. Polecam. Najpierw, daj to, co klient chce, czego oczekuje, co ci napisał, co ci powiedział. Dwa, daj to, co może chcieć, ale nie powiedział tego. Nie uwzględnił tego w rozmowie handlowej czy zapytaniu. I trzeci element, daj to, co może chcieć, ale pojęcia o tym nawet nie ma, że może to od ciebie uzyskać. W ten sposób masz szansę pokazać swoje pomysły, kreatywność, rozwiązania. Jako klienci z takimi ludźmi chcemy współpracować. Takich wybieramy, nie najtańszych. Bo to tylko paradygmat jest. Lubimy pomysłowych, kreatywnych ludzi i takim bądź. W ofercie powinna znaleźć się twoja kreatywność właśnie. Konstrukcja musi być konkretna i krótka. Klienci nie czytają zbyt długich tekstów, bo klienci to też ty i ja. Jeśli koniecznie coś dłuższego musi się tam znaleźć, daj odnośnik do załącznika. Gdzieś obok. Będzie chciał, to poczyta. Ale główna oferta powinna być możliwie jak najkrótsza. Dlatego pisząc, zanim wyślesz, sprawdź, co z niej możesz wywalić. Przeczytaj kilka razy, aby skrócić maksymalnie, nie tracąc sensu. W ofercie nie musi być wszystko, co masz. Wystarczy, że będzie tylko to, co potrzeba. Przy długich ofertach z reguły szukamy cen jako klienci. Gdzie ona jest? Potem dopiero ewentualnie czytamy, co oni tu napisali. W krótkiej ofercie masz większe szanse na to, że ktoś pozna cenę i zobaczy, z czego to wynika. Po bombie wartości daj to, co jest przedmiotem. Co proponujesz? I jak to zrobisz? Zaproponuj dodatkowe wartości. Co może mieć, co się przyda, co potrzebne i skumulowane da lepszy efekt. Dopiero podaj, jakiego wynagrodzenia oczekujesz za całość. Ważne. Określ ryzyka, jakie wiążą się z wykonaniem tego czegoś i pokaż, że o tym wiesz i umiesz zareagować w razie potrzeby. To ważne. Pokaż, że nie jesteś idealny, że czasami coś się nie wydaje, nie wychodzi, czegoś nie coś nie wyjdzie. Ale wiesz o tym i umiesz temu zaradzić. Nie chwal się za bardzo. To, że od 10 czy 20 lat jesteś na rynku, to nic nie daje. To, że masz doświadczenie, ważne, jeśli egoista coś z tego doświadczenia będzie miał. Nie chwal się, egoiści tego nie lubią. A co lubią? Egoista lubi, jak się chwali jego. Doceń klienta, jeśli jest coś do docenienia. A jeśli nie ma, to stwórz to. Napisz chociażby wprost, że zależy ci na współpracy i że to dla ciebie ważne. W ofercie myśl jak mędrzec, a pisz jak prosty człowiek. Zastanów się, kto to będzie czytał i napisz jego językiem. Jeśli potrzebny jest techniczny język, ok. Jeśli sprzedajesz techniczne rzeczy, ale ofertę składasz nie do technicznej osoby, tylko do osoby decydującej o pieniądzach, o wydatkach, to nie pisz technicznie. Jak pisać oferty, propozycje? Jeśli chcesz otrzymać pisemną instrukcję, jak pisać oferty, napisz na ten adres biuro@kalski.pl, a w treści napisz tak. Chcę otrzymać pisemną instrukcję pisania ofert i ją otrzymasz w mailu zwrotnym. Ok, a teraz forma. Uciekaj od stereotypowych rozwiązań jak najdalej. Jeden z moich klientów zamiast pisania ofert przesyła linki do prezentacji multimedialnej, a sprzedają materiały budowlane. Tak, cegły, kostki brukowe, jakieś poroża, obrzeża. Ja nie wiem dokładnie, co oni robią, ale to służy do budowania różnych rzeczy. Ale jeśli mają wysłać ofertę, to nie wysyłają, tylko dają link. Klikasz i egoista klient widzi prezentację multimedialną z propozycją dla siebie, zaczynającą się od słów. Panie Marku, jeśli to jest pan Marek, przygotowaliśmy dla pana naszą propozycję. Rozumiemy, że zależy panu na, i tu wymieniają, na czym zależy Markowi. Na terminowości, powtarzalnej jakości, szybkich reakcji, wiedzy, co jest dostępne i na kiedy, sprawnej obsługi reklamacji i dostępności samochodów z HDS-em. HDS to taki dźwig na samochodzie, jak ktoś nie wie. A przy tym rozumiemy, że ceny muszą zapewnić panu zysk, panie Marku. I tak właśnie przygotowaliśmy naszą propozycję, która przedstawia się w następujący sposób. Markowi trzeba powiedzieć, na czym mu zależy, bo jak nie powiesz, to Markowi będzie zależało, aby było jak najtaniej. I tak jest, zaufaj. I ta forma przekazywania tej informacji, tej propozycji przyniosła niesamowite efekty. Pisali o wiele mniej ofert, ale to, co tworzyli, było o wiele bardziej skuteczne i wartościowe. Ale ostrożnie z tym. Najpierw pomyśl, czy ten, który ma to przeczytać, ma w to kliknąć, umie to zrobić. Bo jeśli jest to pokolenie X, tak jak ja, no to ostrożnie z tym. Niektórzy mogą nie dać rady. Wtedy wymyśl coś innego, oryginalnego. W jednej z agencji marketingowych wprowadziliśmy inne rozwiązanie, zamiast pisania ofert. Otóż wysyłają prezentację, na slajdach jest coś, ale na każdym slajdzie jest wbudowany film, wideo, w którym handlowiec mówi, precyzuje to, co klient dokładnie widzi na slajdzie. I to jest ten handlowiec, z którym klient rozmawiał wcześniej. Genialne i w sumie proste do wdrożenia, mówiący wprost do odbiorcy handlowiec. A jeśli klientem ma zajmować się zespół, wtedy na odpowiednich slajdach pojawiają się osoby zajmujące się swoimi tematami. Jeśli sprzedajesz coś, co może wiązać się na przykład z reklamacjami, to na osobnym slajdzie pokazane jest, jak załatwiamy reklamację. I tam pojawia się pewna pani, Aneta, która po kliknięciu pojawia się i mówi, jak można się z nią skontaktować i że jest do dyspozycji, gdyby coś się stało, że może się do niej zwrócić bezpośrednio. To genialne rozwiązanie, a jakie efekty przynosi. A na końcu podają, jak się można ze sobą kontaktować. Maile, telefony lub jakiś program do komunikacji projektowej. Tu poza ofertą widać cały zespół. To wartość jest podczas oceny propozycji. Kiedy na stole masz kilka, to może zadecydować. Ta, która będzie najciekawsza. Przecież znamy to. Wyróżnij się albo zgin. Właśnie. Wyróżnij się, żeby nie marudzić, a może nawet nie zginąć. Zaskocz. Nie pisz, że jesteś profesjonalny, bo to tylko słowa. Pokaż. Chociażby składając ofertę, która będzie profesjonalna sama w sobie. Wtedy nie musisz się chwalić swoim profesjonalizmem, bo to tylko słowa. Aby nie utrudniać sobie, nie wkurzać ludzi, zwróć uwagę na jeszcze jeden pewien szczegół. Cholernie ważny, cholernie istotny i strasznie wkurzający. Co się dzieje po wysłaniu oferty? Pokażę to od drugiej strony, od strony egoisty klienta, czyli ode mnie. Wielokrotnie bywałem po drugiej stronie, kupowałem. I na podstawie przesłanych ofert musiałem wybrać coś, na czym nie znałem się za bardzo. No, dyrektorzy tak mają, z reguły. Nie znają się na wszystkim, a muszą podejmować decyzję. W książce opisałem dokładnie, jak trudno było mi kupić 30 laptopów. I jak na końcu pewien młody człowiek mi je sprzedał. Inne laptopy niż ja chciałem i o wiele drożej. A ja byłem przy tym szczęśliwy jak dziecko. A pisarze ofert z czterech bodajże firm pisali i popełniali powszechny błąd, który wkurza cholera. Otóż, jaki to błąd? Co się dzieje, jak w końcu prześlę swoją ofertę, jakkolwiek? No, z reguły odczekamy dzień, max dwa i atakujemy. Dzwonimy, pytając się, czy się już zapoznałem z nią. Czy pan się zapoznał? Zaufaj, to najgorsze, co może zrobić. Sam odbierałem takie telefony i czułem się, jakby ktoś poganiał, ponaglał mnie, abym się tym zajął. A ja nie mam czasu. Potem przestałem odbierać takie telefony, bo twórca oferty coś chce ode mnie i dzwoni. A ja przestałem odbierać. Jak nie odbieram, to piszą maile, atakują mnie sami, bo coś chcą wiedzieć, czy mogą w czymś pomóc. To wkurza, zaufaj, nie wkurzaj egoisty. Pamiętaj, tak robią wszyscy, więc jak otrzymałem 5 ofert, to 5 handlowców atakowało mnie potem z pytaniem, no jak tam, pomóc czymś? To dlatego czasami klienci nie podają osoby kontaktowej, żeby ich nie męczyć. I wtedy, jak nie dostaniesz tej oferty, to nie masz kogo męczyć. I co zrobisz? Okej, to co zrobić, aby wyróżnić się, aby polepszyć swoją sytuację? Nie dzwonić? Dzwonić, jeśli masz do kogo. Ale zrób to wcześniej, zanim wyślesz ofertę. Tuż przed wysłaniem znajdź powód, jakieś pytanie, wątpliwość, którą chcesz ustalić, poradzić się, dopytać, aby nie popełnić błędu. Tak, to trochę magiczny komunikat. Ktoś nie chce popełnić błędu, to znaczy, że temu komuś zależy. A takich chcemy mieć przy sobie bliżej przecież. Więc zrób coś innego niż wszyscy i zadzwoń przed wysłaniem. Zapytaj na przykład, zapytaj, porozmawiaj i skoryguj. A jeśli dowiesz się czegoś ciekawego, to kończąc powiedz, teraz wiem, mam komplet i jestem gotowy do złożenia mojej propozycji. Za 5 minut będzie na pańskim mailu. Dziękuję. Prawdopodobieństwo, że klient przeczyta ją jako pierwszą i zapamięta, wzrasta radykalnie. Wiem, sam tak miałem. Poza tym, w ten nieoczekiwany sposób możesz dowiedzieć się czegoś ważnego, na przykład co pan sądzi o cenie, którą proponuje. Ale nie od razu. Najpierw doprecyzuj, zapytaj o kilka szczegółów. Na koniec podaj cenę, jaką zaraz otrzyma i zapytaj, co pan o niej sądzi. Jeden z moich znajomych handlowców doszedł do perfekcji w tych telefonach właśnie przed wysłaniem. I zdarzało mu się praktycznie wygrywać zapytania ofertowe, a klient często sam sugerował, czego w ofercie brakuje i jaką cenę zaakceptuje. I doszedł w tym do perfekcji. Wszystko zależy od sposobu przeprowadzenia tej rozmowy. Z jednymi chcemy rozmawiać, a z innymi nie chcemy. Innych unikamy. Ważne, aby nie być w grupie unikanej. Aby tak się stało, potrzebne są umiejętności. Tego można się nauczyć, przećwiczyć. Trzeba tylko chcieć. A na koniec, w związku z pisaniem ofert, pewna zabawna historia, jaka przydarzyła się mnie, tak, w sumie nie tak dawno. Otóż, zmuszony zostałem do wysłania oferty. Wiedziałem, że nie ma innej możliwości, trzeba napisać to, co klient chce i kropka. Nie ma nawet do kogo zadzwonić, nie podali. I nic. Zapytanie było bardzo ogólne. Czułem, że pisała to osoba, która nie do końca wie, jak to zrobić. Tak bywa często. Sam bywałem w takiej sytuacji. Okej. Chodziło o przeprowadzenie szkolenia w pewnej firmie. Założyłem, że ofert wpłynie kilka. Jak się potem okazało, było kilkanaście. Cóż, nigdy nie mów nigdy. Napisałem. Napisałem to, co było określone w zapytaniu, a potem dodałem kilka opcji. No, skomplikowałem to maksymalnie, jak to tylko możliwe. Ale na jednej stronie A4 i wszystko dotyczyło bardzo mocno, precyzyjnie tego klienta. I oferta była inna, była wariantowa. Ale zapomniałem podać ceny. To znaczy założyłem, że zapomnę i udało mi się zapomnieć. Nie było ceny. Cóż, albo wyjdzie coś mądrego z tego, albo nie wyjdzie nic. Ale w wyścigu na kilkanaście ofert nie chcę uczestniczyć. Ale jeśli nawet coś stracę, to znaczy, że nie straciłem nic znaczącego. Po 2 tygodniach zadzwoniła pewna pani, prosząc o podanie ceny, bo jej nie widzi. No niemożliwe, powiedziałam. Chętnie podam. Tylko muszę sprawdzić, co ja tam napisałem, bo minęły 2 tygodnie. A czy jest rzeczywiście ta cena potrzebna? Zadałem takie pytanie. I tu miła pani powiedziała, że prezes ma 2 oferty z 13, które wpłynęły na biurku, ale w mojej nie ma cholera ceny. Zapytałem więc, że skoro dotarłem do finału, to chciałbym podać jej dobrą cenę za szkolenie. Nie chcę podawać złej. Pani mnie teraz zaskoczyła, więc ciągnąłem dalej. Przypominam sobie, że zaproponowałem kilka rozwiązań szkoleniowych, więc mam podać cenę za jedno czy za wszystkie? Jeśli za jedno, to za które? Tu pani już poległa. Więc dalszy etap był grzeszną prośbą, czy może mnie połączyć z prezesem, abym to z nim osobiście doprecyzował. I tak za kilka godzin miałem na linii prezesa, w którym w normalnych okolicznościach to nie da się porozmawiać, bo nie ma kontaktu do niego. Długo to trwało, ponieważ pytałem o jego doświadczenia z firmami szkoleniowymi i żalił mi się, że to mu się nie podobało, co nie wyszło, ale były też sytuacje, które doceniał u niektórych. A cenę ustaliliśmy wspólnie na koniec rozmowy i poprosił o przesłanie umowy. Konkurencyjna firma z finału, oferta konkurencyjnej firmy leżała sobie dalej na stole. Jakiś handlowiec podobno wyzwaniał i pytał, czy prezes już się zapoznał. Czy nie trzeba wszędzie pomóc? No nie zapoznał się, bo nie musiał. Normalnie byłoby to niemożliwe. Prawdopodobieństwo, że wygrałbym to, jest minimalne. Nie przebiłbym się pomiędzy 13 ofertami, bo niby czym? Czym? Ładniejszą czcionką? Czasami warto nie pobrać ceny, zrobić coś innego, zaskakującego. Podsumowując, nie bądź pisarzem ofert. Nie pisz ofert, nie chowaj się za te oferty. Ale nigdy nie mów nigdy. Czasami inaczej się nie da i trzeba to zrobić. Ale wtedy zrób to tak, jak powiedział pan Stanisław Tym, zapytany, siedząc na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, zapytany, jak żyć? Pan Stanisław po długim namyśle odpowiedział, w poprzek. I z tym zostawiam cię sam na sam. Powtórzę. Raz jeszcze, jeśli chcesz otrzymać instrukcję pisania ofert, to jest tam kilkanaście stron w PDF-ie, wyślij mail na adres biuro@kalski.com.pl i napisz, chcę otrzymać instrukcję pisania ofert i ją otrzymasz. Ok, instrukcja instrukcją. Przykłady, jak to zrobić w praktyce, znajdziesz tu, gdzie udowadniam, że nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. Ale czy na pewno? Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.